Poseł Zbigniew Sosnowski, szef kujawsko-pomorskiego PSL-u. Witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, pozdrawiam gorąco.
Panie pośle, jak słyszymy dzisiaj z ust Janusza Piechocińskiego, wicepremiera, że PSL było przygotowane od kilku miesięcy na zmianę na stanowisku premiera, to co sądzisz o takiej wypowiedzi, że państwo wiedzieli już wcześniej o tym, że będzie taka zmiana?
Nie, ja nie mogę tak powiedzieć, być może pan premier Piechociński wiedział coś wcześniej. Ja jako poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego dowiedziałem się o tym w tym samym czasie co państwo, no może jeden dzień wcześniej, to jest wszystko. Trudno mi wypowiadać się, czy oceniać tę wypowiedź pana czy kolegi posła premiera Janusza Piechucińskiego. Nie byłem świadkiem żadnych takich rozmów. Być może wiedział coś więcej, trzymał to może w tajemnicy. Trudno powiedzieć.
A proszę mi powiedzieć, stan posiadania PSL-u w rządzie będzie taki sam?
Tak, to prawda. Umowa koalicyjna przewidywała, że Polskie Stronnictwo Ludowe obejmie w tym rządzie 3 teki i rzeczywiście nic tutaj w tym zakresie się nie zmienia. Ministrowie z PSL-u nie dość, że zatrzymają te 3 teki, to osoby, które do tej pory pełniły tę funkcję, również będą sprawować je dalej.
Ale politycy SLD przekonywali przed kilkoma dniami, że minister rolnictwa Marek Sawicki nie powinien wejść w nowy skład ekipy rządowej, chociażby dlatego, że nie potrafi zapewnić rolnikom wypłaty rekompensat za straty wywołane embargiem rosyjskim.
Pani redaktor, bajki sobie można opowiadać i takie bajeczki opowiadają posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że Marek Sawicki jest ministrem co najmniej bardzo dobrym, żeby nie powiedzieć też, że o dobrych kontaktach z przedstawicielami Unii Europejskiej. To nie jest winą tylko Marka Sawickiego, czy nie jest winą Marka Sawickiego to, że tak niskie kwoty Komisja Europejska przeznaczyła na odszkodowania wszystkich rolników w Europie. Wysiłki pana ministra były i tak duże i zrobił to, co mógł zrobić na miarę swoich możliwości, na miarę siły, jaką prezentuje Polska w Unii Europejskiej. No niestety, wszyscy wiemy, że to jest zbyt mało, ale wszyscy też doskonale mogliśmy się wielokrotnie przekonać, że minister rolnictwa Marek Sawicki tę sprawę stawiał jasno, konkretnie i zdecydowanie tutaj w naszym wymiarze, na naszym forum, ale także na Komisji Europejskiej. To nie jest tak, że pan minister chował głowę w piasek, robił co mógł. No efekty są takie, ale to nie wynika z pozycji ministra Marka Sawickiego, a wynika z takiej ogólnej sytuacji w Europie.
No, doszło też do sytuacji, że Komisja Europejska zawiesiła wsparcie dla producentów, prawda?
No rzeczywiście tutaj nie jest najlepsza
sytuacja.
Bo źle
były wypełnione wnioski.
No to jest, myślę, że to jest powód, który jest podawany opinii publicznej. Komisja Europejska zapewne przekonała się, że te straty w Polsce są ogromne. Nie bardzo pewnie wiedziała, jak z tego wyjść. Stąd zawsze można znaleźć jakiś powód, żeby coś unieważnić. Wszyscy już wiedzą, że te środki są zbyt małe i to podejrzewam jest przyczyną takiej decyzji.
Myśli pan, że to będzie dość głęboka i poważna rekonstrukcja rządu?
Trudno i tak jednoznacznie, bo każdy pewnie to będzie rozumiał inaczej. Na pewno nastąpią zmiany na kluczowym stanowisku, o które toczył się bój jeszcze przed wakacjami. Mam na myśli ministra spraw wewnętrznych. To przecież Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie. Myśmy wtedy mówili, stawiali sprawę jasno, że pan minister po wakacjach będzie musiał odejść. I gdyby nie ta rekonstrukcja, zapewne my dotrzymalibyśmy słowa, albowiem uważamy, że rzeczywiście minister spraw wewnętrznych popełnił jakieś tam błędy. W związku z tym, że mamy teraz rekonstrukcję, ten minister na pewno odchodzi i nie będzie go w rządzie. Oczywiście słyszymy o kolejnych zmianach. Trudno mi je dzisiaj jednoznacznie oceniać, bo jeszcze tak na pewno nawet ja nie wiem, jakie będą one do końca, bo mówi się o różnych zmianach, ale nie chciałbym tutaj zbyt wcześnie oceniać tej sytuacji.
Może przy takiej okazji należałoby pomyśleć o organizacyjnych zmianach też w rządzie, żeby powrócić do tego, żeby było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a tamto ministerstwo zlikwidować.
Nie ukrywam, że ja zawsze należałem do zwolenników tego, aby funkcjonowało dalej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Swego czasu zostaliśmy przekonani do innych rozwiązań i ja myślę, że dzisiaj w sytuacji, kiedy do zakończenia tej kadencji pozostał rok, to myślę, że nie ma sensu podejmować takich rozwiązań, bo proszę sobie wyobrazić, że każda zmiana to jest jednak pewien proces wchodzenia w nową sytuację, a myślę, że teraz to już jest niewskazane.
Panie pośle, a czy widziałby pan swoimi oczami wyobraźni Radosława Sikorskiego na stanowisku, na funkcji marszałka Sejmu?
No przecież ja już parę lat w polityce funkcjonuję i doskonale wiem, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy i różne sytuacje się zdarzają. Zapewne ta sytuacja też jest możliwa. To będzie wewnętrzna praktycznie sprawa Platformy Obywatelskiej, która jako nasz koalicjant ma prawo desygnować na te funkcje, które do tej pory sprawowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Ja zawsze ufam i wierzę, że osoby, które sprawowały różne funkcje, a pan Radosław Sikorski był przecież ministrem spraw zagranicznych, był ministrem obrony narodowej, jestem przekonany, że też poradzi sobie na fotelu marszałka Sejmu, gdyby do takiej sytuacji doszło.
Przy czym marszałek Sejmu, ta funkcja, no do czegoś zobowiązuje? Zobowiązuje do tego, żeby niekiedy stanąć ponad partyjne podziały, żeby rozmawiać ze wszystkimi ugrupowaniami i żeby łączyć, a nie dzielić.
To prawda, że jeśli patrzymy z tej strony, to panu Radosławowi Sikorskiemu nie będzie łatwo, bo ma określoną przeszłość i wielu polityków ma określony do tego stosunek. To na pewno nie będzie mu pomagało przynajmniej na początku. Ale też zdaję sobie sprawę, że ludzie potrafią dostosować się do określonych funkcji i mam nadzieję, że pan Radosław Sikorski także, gdyby objął funkcję marszałka Sejmu, będzie w stanie dostosować się do tej nowej sytuacji i zapewne będzie umiał postępować jako marszałek z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie pośle, jako PSL apelujecie do nowego rządu o zapewnienie uzgodnionych wcześniej kwot na budowę dróg lokalnych. To chodzi o 1,5 miliarda, tak?
Dokładnie tak. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze, będąc w tej koalicji, zabiegało o to, żeby pojawiły się środki na budowę dróg lokalnych, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne zapóźnienia są w tym sektorze. Tym bardziej, że w różnych dziedzinach można wykorzystywać środki europejskie, niestety na budowę dróg lokalnych nie. W związku z tym mamy świadomość tych wielkich potrzeb, a także tych lokalnych potrzeb tam na dole. W związku z tym zawsze zabiegaliśmy o środki na ten cel. Przypomnę tylko, że to my byliśmy bardzo uparci w tej sprawie, szczególnie w tej kadencji, kiedy wydawało się, że środków na budowę dróg lokalnych nie będzie w ogóle. To myśmy proponowali najpierw, żeby opodatkować butelkę piwa w wysokości 3 grosze. To myśmy chcieli opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe, ale nie było woli nawet po stronie opozycji i ostatecznie znalazły się pieniądze z lasów. I tutaj chcę zwrócić uwagę Państwa na jeden fakt. Wszyscy to pamiętamy, zbierane podpisy przeciwko prywatyzacji. PSL nigdy prywatyzować lasów nie chciał. Myślę, że za chwilę się okaże, kto tak naprawdę chciał, bo dzisiaj już wiemy dużo więcej. Ci, co najbardziej krzyczeli, to okaże się, że byli najbliżsi prywatyzacji lasów. Myślę, że pokażemy w tej sprawie odpowiednie dokumenty w swoim czasie. Dla nas najważniejsze jest, że są pieniądze na budowę dróg i już w tym roku tych dróg wiele zbudowano. To dowodzi na to, że jakie podejście mamy do samorządów. I teraz chciałbym zapytać, jakie jest stanowisko opozycji, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, że te drogi wybudowaliśmy, czy źle?
Panie pośle, jeszcze o wyborach samorządowych. PSL liczy, że wynik w tych wyborach będzie nie gorszy od tego sprzed 4 lat. Ja chciałabym spytać o wybory do sejmiku. Kto będzie lokomotywą?
Mówimy o tych różnych okręgach.
Bo jest bydgoski i
Nie ukrywam, że my stawiamy przede wszystkim na liderów tych, którzy do tej pory zdobywali mandaty, czyli na obecnych radnych, więc oni jak gdyby stają się liderami, ale zaraz za ich plecami stoją kolejne silne osoby, które będą wsparciem, a być może ktoś z nich okaże się lepszy w najbliższych wyborach. Wierzymy w to, że społeczeństwo docenia pracę samorządowców z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, patrz choćby właśnie zabiegi o środki na budowę dróg lokalnych, na obniżenie progu, który ogranicza wydatki samorządów na inwestycje publiczne.
Ale to bardziej celujecie Państwo w powiaty, w gminy?
Nie, dla nas każdy stopień samorządu jest tak samo ważny, bo ma on przecież różne wymiary, różne kompetencje. Ważny jest samorząd ten lokalny na poziomie samorządu gminnego, ale trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że w tej kadencji będą też duże pieniądze dla funkcjonowania samorządu województwa. I to samorząd województwa będzie w dużym stopniu rozdzielał te środki na niższe stopnie samorządu, więc każdy stopień jest istotny, a my ludowcy uważamy się za ludzi samorządu. Udowodniliśmy, myślę, wielokrotnie, że jesteśmy dobrymi gospodarzami tam na dole.
Szef ludowców Janusz Piechociński mówił, że po raz pierwszy startujecie Państwo we wszystkich stolicach regionów z kandydatami na prezydenta, a w naszym województwie...
Nie, akurat tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe w Kujawsko-Pomorskim zachowuje się racjonalnie. Będziemy wspierać kandydaturę pana prezydenta Torunia. Natomiast w pozostałych dużych miastach ani w Bydgoszczy, ani we Włocławku, ani w Grudziądzu PSL nie wystawia swoich kandydatów.
To co, poznamy jakieś znane nazwiska, które będą otwierały listy do sejmiku?
No tak, ja myślę, że wszyscy doskonale sobie zdają, jak silną pozycję ma pan Ryszard Bober, wiceprzewodniczący sejmiku. To będzie lider w okręgu grudziądzko-golubsko-dobrzyńsko-brodnickim. Paweł Zgórzyński, obecny radny w okręgu włocławsko-lipnowsko-rypińskim. Andrzej Gross w okręgu toruńskim. Tadeusz Zaborowski w okręgu Tuchola, Świecie, Bydgoszcz.
I obecny
wicemarszałek Dariusz Kurzawa z okręgu Mogilno, Inowrocław, Radziejów.
No to już przynajmniej przy okazji poznaliśmy tak zwane lokomotywy. Poseł Zbigniew Sosnowski, szef kujawsko-pomorskiego PSL-u. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa wszystkich, życzę miłego dnia.